Cześć, tu MFX
i Borg,
Retrogania i witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. I co to dziś na tapecie?
Dzisiaj na tapecie będziemy omawiać teledysk zespołu Queen.
Wydłużoną wersję
teledysku zespołu Queen, czyli będziemy opowiadać o filmie Flash z roku bodajże 1900...
Flash Gordon, nie Flash.
Flash Gordon. Flash! No bo Defender of the Universe. Tak, Flash Gordon z roku 1980 o takiej, powiedzmy, space operze, tak przynajmniej jest to opisane, którą ja mogę określić po prostu skrzyżowaniem Gwiezdnych Wojen z Panem Kleksem.
Tak, dokładnie. Producentem jest Dino De Laurentiis, to jest z długiej linii włoskich producentów filmowych, którzy potrafią się babrać właśnie w takim trochę pulpowym klimacie.
Jak to powiedziałeś, to wręcz oczywiste, że to włoski producent filmowy zrobił, to jest zupełnie
tak,
oczywiste.
Film jest w sumie brytyjski, nie amerykański, żeby było jeszcze jaśniej. I generalnie jest takim jakby filmem pod hasłem zróbmy sobie Gwiezdne Wojny. O Gwiezdne Wojny to jest taki film mało znany, słyszałem o nim Gwiezdne Wojny, podobno zarabia dużo pieniędzy, zróbmy sobie coś takiego.
Zróbmy sobie takie Gwiezdne Wojny, ale weźmy z Polski Pana Kleksa. Ale tak naprawdę to jest film, który jest oparty o komiks
tak,
i serial.
Tak, i to jest prawda. Flash ogólnie historycznie jest pierwszym komiksem, który został zaadaptowany kiedykolwiek. Tylko nie tutaj w latach 80., tylko w latach 30. na taki serial kinowy.
Tak, Flash to jest komiks, który opowiada o Flashu Gordonie, zbawcy ludzkości, który swoją rakietką lata i broni nas przed zakusami wielkiego złego. Wielki zły się nazywa jak?
Zły Ming,
który jest tam cesarzem
Wszechświata i tak dalej.
Galaktyki, czy czegoś tam innego. Normalnie bym powiedział, że to jest archetypiczna postać z głównego złego, ale to jest Ming i w ogóle Flash to są z tego źródła pochodzą generalnie archetypy.
Mniej więcej tak. Ten archetyp złego, mrocznego Azjaty, imperatora jest trochę starszy, bo on się wywodzi z tych nutów, co Fu Manchu, tego co dzisiaj się już nie pokazuje.
Ale w wersji science fiction pochodzi dokładnie stamtąd. Także materiał źródłowy jest bardzo szanowanym komiksem, bardzo szanowaną pierwszą adaptacją komiksu na filmy, na serial, generalnie w latach 30 to jest, tak?
Tak, ten oryginalny serial, ten kinowy, to były takie krótkie odcinki, które leciały, zwykle kończyły się klipem, w których się wydawało, że Flash na przykład zginął, a w następnym odcinku okazało się, że jednak nie zginął, to jest
nowożytny serial.
To jest stały motyw w tych odcinkach i to jest to, co George Lucas wymienia jako jedną z głównych inspiracji Gwiezdnych Wojen. Generalnie jeszcze było tak wcześniej, że wcześniej miał on robić ekranizację Flasha Gordona i do tego zgłaszał się taki mało znany reżyser właśnie George Lucas, ale odmówiono mu wtedy reżyserii, więc pozbierał te pomysły, które miał i zrobił wtedy Gwiezdne Wojny.
Niestety, albo stety, a chyba raczej niestety, tutaj ekranizacja trochę odchodzi od oryginału, bo tutaj Flash Gordon nie jest obrońcą ludzkości, tylko jest futbolistą.
Wiesz co, nie jestem pewien, musiałbym to sprawdzić w Wikipedii. On był jakimś graczem w polo albo coś takiego.
Ten komiks naprawdę jest stary.
Ale był graczem, w każdym razie jest z Ziemi.
Ale już był bohaterem w każdym razie ludzkości. Natomiast tutaj obserwujemy Flasha Gordona, który jest tam tym właśnie futbolistą i gra go też.
Nie wiem, kim był zawodem, nazywa się Sam Jones, ten aktor. I możecie go kojarzyć tylko ze scenki w Tedzie, chyba dwójce czy jedynce, kiedy pojawia się jako Flash Gordon w ogóle. Znaczy jako Sam Jones w gracie Flasha Gordona. I bohater miał taką fantazję, gdzie lecą z nim na tym skuterku.
Duży blondyn, który tam zbyt bardzo talentem aktorskim nie grzeszy, a jeszcze doczytaliśmy, że generalnie po nakręceniu filmu, ale jeszcze przed produkcją sfoszył się.
Tak, wyszedł przed końcem chyba nawet zdjęć, dzięki czemu część jego kwestii jest nagrana przez innego aktora, jest w sposób dubbingowana.
Bo normalnie jak się kręci filmy, to bardzo często trzeba dograć później głos ponownie.
Wtedy się też nie było technologii, żeby mikrofony dać blisko aktorów, ani miniaturyzacji, więc często nagrywano tak zwane postsynchrony, czyli audio nagrywano jeszcze raz w studiu.
Dubbinguje się samego siebie. A w tym wypadku musiał go dubbingować aktor głosowy, który do niedawna w ogóle nie wiadomo, jak to był. Teraz już wiadomo, ale zapomniałem. Niestety też pewnie zapomniałeś. Ale już wiemy, kto był tym Flashem Gordonem, który mówi, a nie ten sam, co gra. No ale w każdym razie rzecz zaczyna się na Ziemi. Flash Gordon leci sobie z jakiegoś tam
jakiegoś lotniska, na jakiejś kompletnej wsi, tak? Malutkim samolcikiem.
Do domu, leci z nim taka jakaś kobieta, ta kobieta jest przedstawicielem w ogóle biura chyba tych linii lotniczych.
Jakieś dziwne, ja zawsze byłem w głowie, że ona jest dziennikarką i ona w czasie tego lotu ma przeprowadzić wywiad z nim, bo on jest znany futbolistą.
Nie, ona jest chyba po prostu jakąś tam osobą z tego...
Moim zdaniem to miałoby więcej sensu.
Miałby więcej sensu, ona jest chyba jakimś pracownikiem biura podróży albo linii lotniczych. Albo linii lotniczych. Tak. I w ogóle to jest dziwne, bo oni jakimś takim czarterem chyba lecą, dwie osoby. I spotykają się w ogóle na losowym czarterze, na jakimś losowym lotnisku z jakimś amerykańskim z Antumpią.
I dlatego ja założyłem, że oni się spotykają w jakimś celu i dlatego mi się w głowie ułożyło, że ona chciała wywiad
zrobić. Gdyby ona byłaby dziennikarką, która leci z nim, żeby przeprowadzić wywiad, to by miało więcej sensu.
To
miało
sens. Jeszcze wcześniej pomnieliśmy jedną scenę, która jest przed napisami. Która jest, pokazuje, że ten
tutaj,
mój minionie, jam jest cesarz Ming, władca wszechświata. Pokaż mi, jaką planetę sobie dzisiaj tutaj będziemy się nią bawić, potorturujemy sobie. A tu jest taka nudna planeta o nudnej nazwie Ziemia. O, co za nudna nazwa, mówi Ming. No to, odpalę mój pierścień sterujący wszystkim i uruchamiamy katastrofy. Zapala się taki guzik, który mówi trzęsienie Ziemi.
Podkręcamy trzęsienia, tutaj kurde...
Wybuch wulkanu, huragany.
Atak księżyca. Księżyc spadnie wam na
nagła
głowę.
Atak księżyca.
Tak, nagła atak księżyca. I w te właśnie są pokazywane od czasu do czasu jakieś przerywniki z telewizji, że NASA mówi, że wszystko jest w porządku, to, że nam księżyc spada na głowę, to jest tam...
Nic się nie dzieje.
Nic się
a
nie
film
nie
jeszcze
dzieje.
Na napisach ma urywki z komiksu tego oryginalnego Splashu, co już w ogóle wygląda jak MCU.
Tak.
Bo zaczyna się logiem, który przemiatają się obrazki
tak,
z komiksu.
Tak, to prawda. W ogóle film jak gdyby bardzo chce pokazać, że pochodzi z tego komiksu, ale potem nie ma nic wspólnego z komiksem. Ale to jeszcze z czasów, kiedy uznawano chyba, że nie można bezpośrednio komiksu adaptować, tylko trzeba to trochę...
No Superman już wtedy był i kilka innych adaptacji było ze trzy. Więc to nie jest tak, że to jest pierwsza adaptacja komiksu. Ale... Flash był pierwszą adaptacją komiksu historycznie, ale nie ten Flash.
Nie ten Flash, to był późniejszy trochę. Wcześniejszy. No tak, wcześniejszy. W każdym razie oni lecą tym samolotem, w tym momencie tam się dzieją różne dziwne rzeczy. A my widzimy profesora, czy doktora.
Tak.
Gdzieś tam, kurde, na jakimś innym zadupiu jest taka mała pracownia profesora...
Hansa Zarkowa, on ma takie szklarni swoje laboratorium i ma jednego asystenta.
Pomocnika. I Zarków właśnie się orientuje, miałem rację, to nie są naturalne rzeczy,
tak.
Jesteśmy atakowani, musimy, że tak powiem...
Musimy działać,
musimy ratować Ziemię.
Asystent mówi, no to co będziemy robić? Aha, asystencie, popatrz na tę rakietę, która była tu cały czas, nie polecimy tak. W kosmos.
Koleś zbudował w szklarni rakietę.
A ten asystent patrzy, jakby widział pierwszą rakietę.
Tak. Polecimy.
Polecimy teraz w kosmos. Mówi, ja nie lecę w kosmos, gdzie będę leciał w kosmos, co? Pogiełcie, ja to stąd spadam. Zarko wyciąga gana i próbuje go straszyć, ale jest naukowcem, a nie tutaj żadnym żołnierzem czy kimkolwiek, więc nie jest w stanie za bardzo do niego strzelić, tamten ucieka. A potem przez okno wpada samolot, ponieważ właśnie runął z nieba ten samolot.
Pilotów chyba wyssało z tego, z kabiny. Chyba szyby były zbite w każdym razie i okazuje się, że Flash Gordon się uczył pilotażu.
Tak, wspomniał o tym jedną scenę wcześniej, ponieważ to jest głębia.
Jest głębia.
Jest.
I wylądował właśnie w tej szklarni. Notabene ten Zarkow
chyba
ma...
Chyba zmiażdżył w ogóle tego asystenta lądując.
Nawet nie zauważyłem.
Bo się później nie pojawia, to jest, nie mi się wydaje, że dostał samolotem.
Notabene zauważyłeś, ten Zarkow ma tak nienaturalnie głęboki głos, że aż wygląda dziwnie?
Nie wiem, to jest bardzo znany izraelski aktor. Tego, tak? Co czytam, no.
Ja, kurde, mi tak nie pasuje do tego, jest ziomek, a ma taki głos, jakby, kurde, był normalnie...
No, cały czas to jest jakiś klasycznie szkolony aktor.
Może, cały czas mnie to wybijało, kurde, z tego filmu, ten koleś był aż tak głęboki...
Moim zdaniem wreszcie ten aktor powinien być lepiej wykorzystany w tym filmie, bo on jakby nie daje rady za bardzo pokazać tego swojego
aktorstwa. Jak ten film sobie przypominałem, to wydawało mi się, że on tam bardziej ten doktor coś robi.
Mieliśmy w głowie pewnie wbici, że naukowcy to są ci fajni ludzie, jako że jesteśmy z tego pokolenia starego nerdów, zwykle naukowcy dla nas to są fajni ludzie. A ten był taki, był bezużyteczny, ale też nie był jakiś hipergościem, nie? W tym filmie. No ale już wracając.
Wracając, Flash mówi, kurde, rozbiłem się panu w
szklarni tutaj.
On mi spoko losu.
Mało nie starunowałem pańskiej rakiety kosmicznej, która przypadkiem tu stoi.
On nie widzi, on nie wie, że to
rakieta. Ponieważ Zarkow mówi mu, tutaj chciałeś zadzwonić pewnie po jakąś pomoc. Mam telefon tutaj, w tym, to jest mój telefon, tu w środku, w tej nierakiecie.
W tej nierakiecie jest telefon.
W tym miejscu, które w ogóle nie jest rakietą. Oni wchodzą do środka, ponieważ mu wierzą. Ja mówię, kurczę, to chyba nie ma żadnego telefonu.
Tak. a w ogóle muszą wejść, bo Zarkow tak zaprojektował rakietę, że ma z jednej strony kółko do kierowania, a z drugiej strony ma pedał do dodawania gazu, bo to jest oczywiste, że musi
ktoś
mieć
dwóch... tutaj nad UX-em nie posiedział.
Tak, nie mógłby tego pedała po swojej stronie.
Nie, nie mógłby.
Więc ktoś musi naciskać ten pedał.
No i on mówi coś takiego, że ten, że jedno z was potrzebuje, ty jesteś lżejsza, to lecisz, a ty wypadł, nie? Możesz zawracać do domu.
Ale Flash oczywiście chce uratować sytuację.
Tak, próbuje go obezwładnić.
Biją się ten...
Podczas szamotuni już się uruchamiają rakietę, bo jak żeby inaczej, wszystko się zamyka, no Zarkow mówi, to też, że nie macie wyjścia, trzymaj ten pedał, jak to steruje.
I
polecieli. No i lecą. Miażdży ich prawie przeciążenie, ale jakimś cudem dzięki temu pedałowi prawdopodobnie jakoś tam przeżyli. I... Potem wlatują w taki bardzo fajnie wyglądający, aż nie pasujący do filmu, taki wir. Jest scena taka bardzo psychodeliczna, w którym lecą w takim portalu. Wpadają. To jest prawdopodobnie portal komunikacyjny, w którym przylatują prawdopodobnie te sygnały, które powodują katastrofy, nie? Bo to nie jest tak, że MiG ma swoją bazę dużo
ziemi. Nie. I tu jest takie właśnie przejście, bo przylatują przez ten właśnie dziwny portal i przenoszą się do takiego, bym powiedział, kosmosu bardziej...
Odrealnionego.
Odrealnionego kosmosu.
Takiego surrealistycznego.
Takiego surrealistycznego kosmosu, w którym wszędzie jest powietrze.
Tak, jakby wyjść w przestrzeń, to pewnie się nikt nie udusi, bo nie ma tam różni.
Miasta wiszą w powietrzu, tak, góry tak. Latają. Taki bym powiedział właśnie panokleksowy. Albo taki, który pewnie pamiętasz z tego fajnego filmu animowanego, który się
Planeta
kompletnie
Skarbów.
Nie udał, Planeta Skarbów.
Mi się bardzo podobał.
Mi też się bardzo podobał. Czyli taki kosmos wypełniony eterem. Kosmos wypełniony eterem, taki kolorowy. Trochę ostatnie filmy chyba Marvela taki kosmos przedstawiają bardziej. Tam jest dalej próżnia, ale jest bardziej taki wypełniony właśnie kolorkami. A ten tu jest po prostu...
To jest kompletnie odraniony kosmos. Tak. Na pewno nie jedna już padła teoria, że oni tam giną podczas tego startu, a reszta się dzieje podczas tego, jak nie umierają.
A oni po prostu muszą przenieść do tego świata z lat 30. bardziej. Tak, bo ten komiks działa się w takim właśnie surrealistycznym świecie z lat 30.
No trzeba przeprowadzić ten film w większą sferę surrealizmu.
Mega dużą fazę.
I to się dzieje podczas podróży tym portalem psychodelicznym.
I wylądowują tuż przed chatą właśnie Minga. Tam zostałem wysłani po nich jacyś złoczyńcy.
Tak, Ming ma takiego pomagiera, który ma taką metrową maskę, jest takim cieniem Vadera.
To wcale nie jest Lord Vader.
Nie, wcale nie, skąd?
Nie wiem, czy zauważyłeś, tam wszyscy mają takie absurdalne maski. Takie...
Mają. Tam akurat nad projektami ktoś posiedział, a wcześniej przyjął jakieś niezidentyfikowane substancje. Ale przynajmniej jest spójne.
Okej, okay. Wszystko jest bardzo fajne, oprócz tych, kurde, węży, co mają oczy w gardle.
A no, ci kolesie, tak.
To jest
tu faktycznie ktoś. Komuś chyba zostały jakieś karnałowe kostiumy i po prostu je zutylizowali. Tak.
Ale w każdym razie oni tam mają głównie takie czaszki. Głównie są takie czaszkoludzie.
Tak, oni wyglądają, niektóre wyglądają trochę jak samurajskie zbroje, inne wyglądają jak zbroje futbolistów, to za chwilę będzie. Ale generalnie na przykład widziałem film, w którym ktoś analizował wszystkie symbole, które są w filmie, niektóre wyglądają już masońsko, są takie dwa jakby cyrkle nachodzące na siebie. I tam było to analizowane, ale jest kilka tylko symboli w tym filmie i one się powtarzają przez cały film, także jest spójne. To nie jest tak, że ktoś wymyśla to z czapy.
Ale w każdym razie czaszko ludzie biorą Flasha Gordona, profesorka i tą dziewczynę, kobietę.
Dale Arden, nie żeby to miało znaczenie.
Tak?
To jest faktycznie jedna z gorszych bohaterów tego filmu.
Tak. Biorą do głównej siedziby głównego złego, który jest taka typowa forteca science fiction z lat 30.
Złego imperatora.
Złego imperatora, piękna forteca, wieżyczki, trochę jak kryształowy Tokio z Sailor Moon.
Rubinowy gród w przeciwieństwie do szmaragdowego grodu, ten jest czerwony i to jest rubinowy gród.
Rubinowy gród. Notabene w ciągu tych kilku minut filmu już ta bohaterka zdążyła zostać...
Błyskawie się zakochać, już planują dzieci chyba.
Tak, została dosłownie w ciągu, nie wiem, filmu została dziewczyną Flasha.
Tak.
I była do niego jakąś namiętną miłością.
Czemu tego nie zrobili od początku?
Dlaczego ona od razu nie była jego dziewczyną?
To jest takie
absurdalne. Po prostu wsiedli do tego samolotu, ona tam się bała latania, chwyciła go za rączkę, od razu została jego dziewczyną. Tak jak mówisz, planują dzieci.
Ale dzieci wchodzą do tego pałacu, z tego co pamiętam. Tak, jest jakaś taka kwestia. Kurde, strasznie kretyńska.
Absurdalne nie zrobione, że to tak szybko się rozwinęło, a można było naprawdę to rozwiązać, po prostu mówiąc, że ona jest jego dziewczyną i sru.
No, albo że na przykład byli na jednej randce, a teraz jedna na drugą, albo coś takiego. Nie mogłoby tak być.
Nie. Ale już od tego momentu pamiętacie, że ona pała do niego ogromną miłością i on ją też bardzo kocha.
Tak.
Bo się poznali 15 minut temu.
Spytał Flasha o zdanie w ogóle? To nie.
Flash
jest ofiarą w ogóle tego tutaj, tego toksycznego związku, który zaraz tu będzie.
Wszyscy na niego lecą, kurde, ma przeklapane.
Dziwnym nie jest.
Zabierają w każdym razie...
Głos ma trochę dziwnie, zmienia mu się z ujęcia na ujęcia.
Tak. Ale spoko. Bo ma różne te, różne ma te.
Dwa różne tempry głosu ma, taki wizytowy i po domu. Wizytowy i po domu ma, tak. Nie wiem.
Może po domu, tak. Pan głos po domu i wizytowy. Wchodzimy w każdym razie do takiej typowej sali koronnej złoczyńcy, gdzie są przedstawiciele różnych planet tej galaktyki kontrolowanej przez Minga. Przy czym jak mówimy galaktyka, to mamy na myśli właśnie kosmos eteryczny, a przez te planety mamy na myśli jakieś takie wiszące w dziwne światy.
Ten świat jest zorganizowany tak, że jest planeta, tam Mongo, czego ona się tam nazywa,
i wokół niej są
takie księżyce. Każdy jest inny i każdemu jakby... Na każdą tę planetę Ming przydziela jakby nadanie ziemskie. Coś takiego, że ty jesteś teraz księciem tej planety i takim księciem jest ich kilku pokazanych. Różne ludy mieszkają na tych księżycach, ale generalnie książęta raportują do Minga i są mu podlegli. Są lennikami Minga.
I tam się w tej sali zebrali między innymi skrzydlaci ludzie.
Skrzydlaci ludzie, którzy wyglądają... Wielcy, starzy, brodaci, brytyjscy faceci w gaciach z przyczepionymi skrzydłami z plastiku.
To jest po prostu kudy. Którzy są wrestlerami z tego, co kojarzę.
Ich szefem jest Brian Blessed, bardzo znany, bardzo głośny, brytyjski, ogromny aktor.
Z brodą.
Klasyczny, z brodą, z bardzo głębokim głosem i bardzo kreskówkowy.
Tak, tak.
Obok jest ostatnio już nie grywa, bo jest stary, ale w Gwiezdnych Wojnach na przykład grał tego, szefa tych ganganów, bossa NASA. I on ma takie... takie gesty, które wymyślał, że na przykład bulgocze tak strasznie, i to jest wymyślił Brian Blessed do swojej postaci.
Obok są kurde wyznawcy lasu i tam jest też właśnie ksiopień.
Ludzie lasu.
Którzy
wszyscy wyglądają jak Robin Hood z lat 30. A ich szefem jest Bondu, który jeszcze wtedy nie był Bondem.
Bondu, który wygląda jak totalnie jak kurde...
Jak Robin Hood,
w lat 30. Obok oczywiście muszą być murzyni.
Są Afrykańczycy, znaczy afrykańsko wyglądający goście, i oni niestety padną ofiarą za chwilę tej
sceny.
Ponieważ jak wiadomo, raz na jakiś czas, czy tam raz na rok muszą przynieść trybut dla Minga. I mówią, jakie tu wspaniałe dary przynieśliście w plemieniu.
Ci kurde latający przynoszą jakieś takie kurde barłokło.
A, jakiś klejnot to jest.
Klejnot wygląda jak barłokło takie kurde glutowate.
Tak.
To jest nasze barłokło dla ciebie, Mingu, wielki taki klejnot.
A no to Bond mówi, zaraz, to jest barłokło, które oni ukradli nam, bo to było nasze.
To miała być nasz prezent.
Ukradli.
Nie wolno się bić przy wielkim Mingu, on tylko tutaj może
zabijać,
ludzi,
tylko on tutaj zabija.
A wy co macie kurde...
Tutaj Afrykańczycy z księżyca afrykańskiego.
Afrykanina, to ja jestem biednym człowiekiem.
Jestem biedny gościem, w dodatku zupełnie przypadkiem 3 miesiące temu zniszczyłeś wszystkie nasze zbiory, więc nie mamy nic, żeby ci dać.
Oprócz
mogę ci oferować moją lojalność.
Tak. No to na to Ming mówi, o lojalność, lubię lojalność, to weź się tutaj kurde mieczem.
Przebij się mieczem.
Ale
udowodni, że
oczywiście ten
kolega już nie ma za wiele do stracenia, książę.
Chcę udowodnić, że tak powiem, żeby niech to będzie ten przyczynek do tego, co się tutaj powinno wydarzyć. I się rzuca
Freedom!
I się rzuca jak właśnie Braveheart na tego Minga.
Tak, ale
Ming ma pierścień.
Ming ma pierścień, nie ma też kulę-szpigulę.
To jest kurde, kiedy był pan
Później.
Kurde, jest kula-szpigula, to jest totalna kula-szpigula.
Ale kula-szpigula jest ściągnięta z Gwiezdnych Wojen, jedna i druga.
Tak, to jest ta kula z Gwiezdnych Wojen. W każdym razie ta kula-szpigula szybko jakimś takim promieniem zatrzymuje tego księcia.
Tak.
I wtedy podchodzi do niego Ming, bierze mu ten miecz.
Ja pomogę.
I go kilim. I w tym momencie ktoś tam z tyłu krzyczy, mówi tam, to jakiś psychopata. A kula szpiegula, a tam ktoś z tyłu mówi, że to psychopata. Kto to? A to Flash Gordon.
W swojej koszulce z napisem Flash Gordon.
Tak, dokładnie.
Właśnie tutaj wyskoczył ponad szereg.
Proszę tu bliżej do mnie.
A kto to jest? Jeszcze Zarkow miał w kieszeni też pistolet, ale kula szpiegula go zdezintegrowała, promienie rozwiązała ten problem fabularny.
Tak. Oni podchodzą. I on tak patrzy, jakiś kurde stary ziomek, jakiś Flash Gordon i tutaj jakaś kurde najpiękniejsza na świecie kobieta.
To jest najpiękniejsza kobieta na świecie.
A ta dziewczyna, która była normalna.
Jedna z tych służących wyglądała dużo lepiej niż ona.
Tak. No to kurde mówi ten, Ming, zrobię coś zboczonego. Tutaj się
muszę wyczanelować moje wewnętrzne dewiacje.
Od Janie Pawła jakiś strasznie schizowato-erotyczny, zboczony kawałek tego filmu. To się powtarza parę razy. Wydaje mi się, że tutaj jest trochę takiego, bym powiedział, niezdrowego erotyzmu. W każdym razie jest to creepy trochę, bo on miał tam jakimś promieniem i on tak z daleka macu, a ona tutaj orgazmu jakieś takie dostaje.
To jest jeden z...
Nie wiem, kurde, w latach 80. takie rzeczy przechodziły dosyć lekko, a wydaje mi się, że ten film generalnie też chyba dzieci oglądały, co nie?
No i byśmy to oglądali, przecież leciało w normalnej porze w środku dnia w telewizji.
Ale człowiek nie widział, że się coś takiego dziwnego dzieje.
No nie wiem, no inna może wrażliwość była.
Ale w każdym razie nawet...
Jeszcze jest taka scenka, w której nie wiem, czy to jest przed tym czy po, że Flash zaczyna walczyć. To jest przed czy po?
Chyba po.
To
chyba
jest po, bo jeszcze mówią do Zarkowa, ja tu widzę, że jesteś naukowcem, wykorzystamy twój intelekt, ale najpierw musimy ci wyprać mózg.
A to więc będzie potem, tak.
Znaczy, będzie się działo potem, nie? Ale on mówi coś takiego, tu jesteś naukowcem, to dobra, to pójdziesz na pranie mózgu, do pralni mózgów.
Do pralni mózgów. Ty jesteś tutaj, ten zaraz cię będziemy macać, a ty to... No,
a ty kto to w ogóle jesteś?
Do strzału.
Co ty w ogóle jesteś?
Do strzału jakieś, pójdziesz.
Bezużyteczny.
W każdym razie ten Ming też jest tak, kurde, zszokowany potężnością efektu tego swojego pierścienia, że od razu mówi, no to ty będziesz moją konkubiną i wzywa takich, kurde, ziomków, którzy zupełnie przypadkowo wyglądają jak futboliści.
Tak.
Przypadkowo kompletnie, no, żeby ją zabrali.
Więc Flashowi zwiera ta jedyna klapka w głowie, którą ma, która jest napisem futbol amerykański.
Football.
I zaczyna ich naparzać. Jeszcze bierze jedno z tych jajek właśnie, które były w tym darze. Dla Minga i zaczyna, bo bez tego to by nie dał
rady. Potrafiłby. Nie zaczyna właśnie odwalać futbol, rzucać kulkami, bić tych ludzi.
Tak. I w międzyczasie jeszcze zarysowujemy to, że ci Hawkmeni, ci ludzie ze skrzydłami też nie lubią Minga, bo jak Brian Blessed ma okazję, to jeszcze tam jednego z każdego futbolistów tam, też tam pyknie.
Tak, pyknie go w głowę.
Takim swoim buzdyganem.
I wtedy ten główny, nie główny, tylko ten Vader nasz, którego imienia nawet nie pamiętam, mówi: panowie, co wy tutaj odpierdzielacie? W końcu to jest jakaś gra, musicie grać jak oni. Zamiast im powiedzieć, kurde,
zastrzelić go,
albo kuli szpieguli, porazić go, to nie, to oni, kurde, mówią, będziemy z nim bawić tym futbolem.
Kula szpiegu jeszcze była na trybie orgazmu, więc mógł wyglądać na coś ciekawie.
I tam jest krótka scena akcji, właśnie, jak oni tak wszystkich rozwala ten Flash, ale w końcu...
To jest pierwszy taki prawdziwy action beat w tym filmie. Jest też pierwszy raz, kiedy można się pochwalić, pochwalić muzyką Queen. I to akurat robi robotę. I muzyka to jest to, co bardzo często ten film ratuje. I wyciąga go z tych niskich rejestrów, w których on jest, na coś, co przynajmniej brzmi fajnie.
Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że jak jest ten właśnie Flash... Na początku jest taka w muzyce taka krótka tam na pianinie, to tutaj to czasami potrafi 5 minut te pianiny uderza.
A nie, tu akurat jest chyba nawet nie jest ten motyw, tylko jest jakiś inny. I pamiętam, że to jest pierwsza scena, która mi się tak na serio podobała w tym filmie.
Nie, rzeczywiście muzyka tam robi robotę.
Robi robotę. Queen akurat miał szczęście, nawet było w kilku filmach, drugi znany, to jest Nieśmiertelny oczywiście.
Właśnie chciałem powiedzieć, że Queen miał bardzo dużo szczęścia, bo jeden film to jest Flash, a drugi Nieśmiertelny.
Jeden film był dobry, a drugi przynajmniej ludzie zapamiętali jako teledysk.
Tak.
Nie? Jeden film był dobry sam z siebie, a dzięki muzyce był lepszy, a tutaj ta muzyka jakby dała radę go jakoś przynajmniej uczynić zapamiętywalnym ten film.
Ale w każdym razie w końcu go tam łapią, wynoszą, no i rozchodzą się po swoich miejscach, czyli Flash do likwidacji, doktorek
do prania,
a laska do konkubinowania.
Do buduaru.
Do buduaru. Ale oczywiście w tym momencie jest jeszcze taka jedna postać, to jest córka
Aura, Minga. Córka Minga.
Która mówi, tatu,
Jeśli myślicie, że Ming był zboczony, to już wiecie, po kim Aura ma to, czym jest.
Jeszcze bardziej zboczona jakaś laska, która mówi, daj mi go, tatuś, ja se go tam, kurde, wezmę do buduaru.
Zaraz, tutaj byłaś obiecana tutaj Bondowi, tutaj. Bondo Calrissian miał tutaj swoim mężem.
No, no Bondo wiadomo, Bondo spoko, ale na razie chcę z nim. A on tak mówi, nie, kochanie, to jesteś bardziej zboczona ode mnie.
Nie może być, tylko tak Ming może być zboczony w swojej stali tronowej.
I mówi nie, ona mówi nie. No i dzięki temu Flash zostanie uratowany.
Tak.
Bo ta córka Minga aż tak ma jego chętkę, że wykorzystuje to, że jeszcze się puszcza z doktorem.
Z doktorem?
Z doktorem tego Minga, który ma tam właściwie zabić tego ziomka jakimś gazem. Ten doktor mu wszczykuje jakiś taki antidotum na ten gaz i dzięki temu kilka scen później on uratuje się z tego gazu. Ale zanim się uratuje z tego gazu, no to jeszcze trzeba pokazać w jakimś, kurde, sadomaso na twarzy, bo oczekuje na egzekucję, wisząc na jakiś, kurde, łańcuchach z jakimś sadomaso.
Maską z takimi dwoma wielkimi kolcami.
Ale to się tak, i przychodzi Vader i mówi mu: jakie masz ostatnie życzenie? Chcę pogadać z tą moją dziewczyną, co nam godzinę.
Oni co robią, spełniają to życzenie.
A mi przewidziałem to, pogadajcie sobie.
No proszę bardzo.
Ona się rzuca.
Widzisz, jak dbamy, tutaj dbamy.
Ona się rzuca, żebna.
Złotą gwiazdkę tutaj Amnesty International. Walczymy o złotą gwiazdkę Amnesty International.
Ale podoba mi się, że mają czas, aż się przesypie klepsydra, która leci w górę.
Leci w górę.
To jest akurat fajne.
Bez powodu, ale leci.
To jest akurat fajne. To jest taki dosyć fajny klimat, bo to jest wszystko takie odrealnione w tym świecie, między innymi.
Tak, oni tam mówią, że egzekucja będzie o godzinie 48.75, czy coś takiego.
Tak. Bardzo dziwny świat to jest.
Mam taką teorię, że tam czas płynie inaczej, bo ten Ming niby tam mówi, że ma pod sobą miliardy planet i całą galaktykę, ale kiedy on to robi, nie? Podejrzewam, to po prostu inaczej czas płynie inaczej na tej planecie.
W ogóle
taka moja teoria.
Tak, bada planety raz na 1000 lat, też jakieś dziwne to jest. No, oni tam sobie pogadali w każdym razie, ona się poryczała, on się powzruszał i się w sumie rozchodzą. Kurczę,
to jak zupełnie jakby się nie znali od 5 godzin.
Tak. Ja ten film generalnie momentami ma takie dziwne jakieś takie akcje.
No, ma takie dziwaczne skróty i nie wiem, czy ten scenariusz był klejony po prostu z kilku innych scenariuszy, albo aż tak dalece założyli, że to będzie komiksowe, że odrealnienie nie będzie zgrzytać. Nie wiem.
Jakieś tam się, kurde, zderzają elementy komediowe z jakimiś elementami poważnymi. No, dziwne to, dziwne to jest. No, w każdym razie dzięki temu, że ta Puszczalska poprosiła doktora o pomoc, to Flasha tam sobie, że tak powiem, niby martwego,
porywają. Oni go utruli w takiej komorze gazowej, ale przedtem wszedł tam lekarz, któremu coś tam strzyknął. To było antidotum na ten gaz, więc oni wpuszczają ten gaz i Flash wygląda jak martwy, ale nie jest martwy. Następna scena jest taka, że wyciągają go z trumny, na której już napisali Flash i to tą czcionką Flasha, logiem. Flash Gordon z ziemi. Po co mu zrobili ten grób? Nie wiem, to jest skazanie, ale dobra,
ale
nieważne.
Ale Ming szanuje to, taki, on no, lubi, może,
albo kolekcjonuje te trumny. Kolekcjonuje truchła swoich wrogów w trumny.
W każdym razie ta dziewczyna, nie znam go tak, Boże, księżniczka, bierze tego Flasha i postanawia go na razie odwieźć do swojego narzeczonego.
No właśnie, że tutaj gościu, znam świetne miejsce, gdzie cię ukryć, u mojego prawdziwego narzeczonego.
Tak. Notabene jeszcze po drodze okazuje, że ten narzeczony skarży się temu ojcu, Mingowi, aha, że ona się z doktorem puszcza, tak, ten w ogóle, kurde.
Tak, ona jeszcze tam jest jeszcze zarysowana. Tam się całkiem kilka rzeczy dzieje ciekawych zupełnie za kulisami, które nawet by zasługiwały na trochę więcej, bo ona na przykład mówi, że to nieprawda, że ja tutaj się puszczam. To na pewno Lord Vader tutaj rozpuszczał mi pogłoski, bo on mnie nienawidzi, co się później okazało, że faktycznie jej nienawidzi.
Tak. Także tam się dzieją naprawdę.
Także te rzeczy są dużo ciekawsze od ogólnej fabuły filmu tak naprawdę. Te niedopowiedziane.
No. Ona w każdym razie go zabiera na tą planetę Robin Hoodów.
Ewoków, to jest Endor.
Tak,
to jest Endor.
To w ogóle wygląda totalnie.
Wygląda jak Endor. Mają takie nawet takie jeszcze fajniejsze niektóre rzeczy tak, niż w Gwiezdnych Wojnach, mają takie kładki pomiędzy drzewami, tak, które wyglądają bardzo fajnie. Z taką mega przegiętą perspektywą, jakby to naprawdę były jakieś gigantyczne serpoje.
Lądują na Endorze, gdzie uradowany książę cieszy się, że go była, przyszła żona, przyszła, się okazała, że go tylko przywiozła.
Ja bym tylko przywiozła tego gościa na przechowanie.
Gacha przywiozła na przechowanie.
Weź go przechowa. Ja go tutaj mówi, ja go wrzucę do spiżarni chyba zaraz tutaj. Nie wiem, co próbuję sugerować. Ewoki też potrafią ludzi gotować, więc ten, na ognisku.
Tam się, tam się dzieje, a tymczasem, kurde, jest przygotowywana...
Tak. Nadchodzi moja ulubiona scena filmu, w której Ming będzie rozmawiał z Zarkowem.
Ja myślałem, na początku jest z dziewczyną, ale okej, może być w sumie rozmowa z Zarkowem.
To jest fajny moment, w którym oni kasują mu pamięć, ponieważ Zarkow jest już przypięty do stołu i tutaj naprzeciwko niego stoi urządzenie, którym jeszcze chwilę temu Bond miał być cięty przez Blofelda laserem. Dokładnie to samo urządzenie, ten sam sprzęt. Ale Ming zanim rozpocznie to kasowanie pamięci, to osobiście przychodzi pogadać z Zarkowem i wyjawia najważniejszy fragment loru. Który jest, moim zdaniem, jest świetny. On mówi coś takiego, że ja tu raz na 1000 lat robię przegląd całej galaktyki. Spuszczam na planety przypadkowe katastrofy i sprawdzam. Jeśli oni uznają to za rzeczy naturalne, to że są niegroźni. Ale jeśli zacznie im świtać, że to może nie być coś naturalnego, tylko coś celowego, to znaczy, że oni mogą być dla mnie zagrożeniem. I wtedy ta koncyliacja należy natychmiast zniszczyć i spuszcza mi księżyc na głowę albo coś. Nie? A ty, Zarkowie, zauważyłeś, że to jest moja w tym ręka i teraz cała twoja planeta musi zginąć z twojej winy, Zarkowie. Także pomyślałem, że... I dosłownie to mówi. Pomyślałem sobie, że właśnie, że ci to powiem, zanim ci skasuje pamięć.
A Zarkowie, to jam to jest winny śmierci ziemi, tyś to jest winny.
Tyś to.
A teraz skasujemy ci pamięć.
Skasujemy ci pamięć. I tutaj w ogóle jeszcze zatrzymam się chwilkę, ponieważ on jeszcze mówi coś takiego, że wy tam patrzycie w gwiazdy i próbujecie latać w kosmos, tak jakbyście wiedzieli, co tam na was czeka. To byście siedzieli u siebie na planecie i chyba kamienie łupali, bo to jest wasze miejsce, nie? Że nie rozumiecie kosmosu, nigdy go nie pojmiecie i nie wiecie, co się tam czeka. I tutaj ten film zaczyna mieć elementy czegoś, co się nazywa cosmic horror. To jest to coś, co robił Lovecraft, że we wszechświecie istnieją siły, one są kosmiczne, ale to nie chodzi o to, że to jest coś z kosmosu, tylko że coś jest tak ogromne, że niepojęte. Coś tak wielkiego, czego my nie jesteśmy w stanie objąć rozumieć. Cała mitologia Lovecrafta polega właśnie na tym, nie? Że są w wszechświecie takie siły. I tutaj on próbuje wchodzić jakby mniej więcej w te same kolejne, że gdzieś w wszechświecie jest coś tak potężnego, że ludzie nie mają z tym absolutnie żadnych szans. I
jest to tak nieopisywalne, że aż szalejące.
Tak. Także to jest ten najlepszy moment filmu dla mnie. Tak. Później już nie będzie.
Jeszcze Ming mówi, jak mu skasujecie pamięć, to zróbcie z niego agenta naszej policji specjalnej. Zaprogramujcie mu umysł z powrotem do poziomu trzeciego, nie wyżej, bo on jest człowiekiem, wyżej sobie rady nie da, wychodzi. a ta...
To jest asystentka tego Vadera.
Asystentka Vadera mówi, taka dobrze, ale weźcie na poziom szósty aż. O jak na poziom szósty, też Mink mówił na trzeci. Zabronię. Nie, na szósty.
Ja mówię na szósty. Override, na szósty.
Nie wiem, ona chce go zabić.
Ja też nie mam pojęcia, co ona chce osiągnąć. Czy był w tym jakiś plan, może ja go nie złapałem, może ten film jest skomplikowany dla mnie.
Może ona po prostu widzi, że taki mądry jest ten Zarkow. Nie wiem, też mi się wydaje, że nie wiem, czy ona chciała go zabić, czy chciała mu naładować więcej rzeczy do głowy.
Widziałbym taką teorię, że próbowali razem obalić Vadera, a potem Minga. Mogą być tak, tylko że to nigdy nie jest rozwinięte.
W każdym razie jest potem bardzo fajna scena kasowania umysłu.
Pamięci,
w którym to ten laser strzela temu Zarkowi w głowę i z tyłu na ekranie widzimy jego całe życie.
Wstecz.
Są te ostatnie sceny z filmu, jak on gada z tym ziomkiem, jakieś później inne sceny.
Jego małżeństwo.
Małżeństwo.
Oto się dowiadujemy, że Zarkow ocalał z Holokaustu.
Tak, później właśnie jest wojna, a nawet pan Mink mówi, o, to są ciekawe rzeczy.
Chyba by się dogadał z tym gościem z wąsem.
Tak. Później właśnie z Holokaust, później dzieciństwo, a potem w ogóle scena jego narodzin.
I tu się kończy, i kasowanie się kończy.
Kasowanie się kończy i Zarków jest już agentem specjalnej policji Minga.
Zostaje taki strój, który wygląda jak z takiej rosyjskiej tutaj carskich czasów, chyba taką gwiazdę.
No w ogóle nawet fajnie te stroje wyglądają, tych.
Są kreatywne, to nie można zaprzeczyć, że one pasują jakby do tych filmu, może tak. Ale są kreatywne.
Są
nie można powiedzieć, że są głupie albo, no chyba są głupie, ale tak. Nie można powiedzieć, że są nudne raczej.
A tymczasem dziewczyna Flasza, która nie jest dziewczyną Flasza, jest przygotowywana do nocy, którą ma spędzić z Mingiem i tu jest takie kurde creepy pigułka gwałtu praktycznie.
Takie coś tutaj ten, butelkę jakiegoś alkoholu, który został przywieziony z jakiejś super odległej planety, milion osób zginęło, żeby przywieźć tę jedną butelkę i on tam ten.
Jak to wypijesz, to ci się będzie podobać seks z tym, z creepy. Zapomnę, nie, ale ci się będzie okej.
Okay. Nie będzie ci przeszkadzać.
Nie będzie przeszkadzać. A, taki fajny, to jest takie fajne, to weź wypij.
No to tutaj weź się napij.
To weź wypij.
No i upija ją tam ten.
Upija ta dziewczyna Flasza tą jakąś tą służącą. I on tam podrzuca temu, kurczę, Mingowi i sama zaczyna uciekać z tego kryształowego pałacu i tutaj odpierdziela jakieś kump akrobatyczne.
Tak, dokładnie.
Akrobatyczne.
Jak się okazuje, że potrafi obsługiwać gany laserowe, potrafi robić przewroty w powietrzu.
Właśnie, bierze gana, robi jakieś parę salta, przewroty, wszystkich rozwala. What the fuck?
Co to jest?
Ona, kim ona jest?
Jakbym tutaj ten Przebudzenie Mocy oglądał, co to ma być?
No to z Rey właśnie dostała tego. Dostała jakieś supermocy i po prostu, no i prawie że ucieka, oni łapią tam później? Łapią.
Potem się pojawi Zarkow, ale to za chwilę.
A właśnie.
Musimy zrobić przeskok, ponieważ Flash jest na planecie.
Flash jest na planecie, gdzie kurde, szokujące, książę jest trochę
wściekły. Czegoś tutaj zły.
I mówi, kurde, ja bym tego Flasha jednak zabił, bo mi tu kurde będzie się z moją dziewczyną zaraz uprawiał różne rzeczy, ale go tak zabić...
Bo ona na pewno poza tym jest mi wierna, tylko ten jeden Flash.
Tylko ten jeden Flash, nikogo więcej nie tego.
Nie na nią tutaj.
Ale tak trochę mi go, kurde, głupio zabić. Więc on generalnie...
Zanurzają go w bagnie po szyję.
Tak.
I wrzuca go do takiej klatki razem z innymi więźniami.
Tak. On generalnie robi tak, że wysyła go do tej klatki. Tam w tej klatce jest jakiś ziomek, który mówi, że ma klucz do tej klatki. Razem uciekają. Gdzieś biegają do jakiejś świątyni. I w tym momencie wchodzi ten książę i mówi, haha, to wszystko było pod pucha. Ja tego ziomka z tym kluczem podłożyłem, żebyś ty w tej klatce nie umarł, uciekł do tej świątyni, a każdy, kto wejdzie do świątyni, tego mógł go zabić.
Aha. Ale jeszcze muszą go tutaj, ponieważ to jest świetna okazja, żeby cię wrobić w kretyńską ceremonię inicjacji.
Tak.
Którą wcześniej zabiliśmy jakiegoś biednego dzieciaka. Tam polega na tym, że jest taki pień z drzewem, w którym żyje jakiś straszliwy, jadowity stwór. Niewielki, ale straszliwy.
Nie wiem, czy Michał zauważyłeś, to jest kurde scena Wybierz Wymaluj z Duny.
Tylko że w Dunie to było tylko pain był w środku, a tu jest śmierć.
W Dunie się wkładało rękę, by sprawdzić się, czy jest pain, a tutaj się wkłada rękę i jeśli się przestraszysz, to właściwie totalnie to samo. Bo wkładasz rękę do czarnej dziury, jeśli się przestraszysz, to cię zabija.
Nie wiem, czy jest powiedziane, czy on musi się przestraszyć, to miałby sens.
Tak, tak mi się wydaje, że to chodzi, że on później...
Potrafię, że ten stwór potrafi wyczuć strach. Na przykład w kimś.
Znaczy, ja sobie to może dopowiedziałem, bo to jest kopia z Dune.
Podejrzewam, że sobie o to dopowiedziałeś, ale myślę,
że oni sobie to dokładnie to samo
obawiam się, że naprawiłbyś film, gdyby tak było.
Tak?
Naprawiłbyś tę scenę. To jest jakaś kretyńska rzecz. Tam polega na tym, że wsadzamy rękę w jedną z dziupli tego drzewa
i albo tam jest stwór,
albo go nie ma. I wtedy nas upierdzieli, albo nie.
Tak. Więc oni sobie tam też te ręce wkładają i Flash...
Najpierw Flash, potem Bond, tak. Potem znowu Flash, no, potem Bond mówi, no to jeszcze raz ty, no. Teraz znowu ty.
Tak. I tak i Flash w końcu udaje, że jest ranny i też mówi, skróć me cierpienia, bo zaraz umrę.
Tak, bo to jest jakiś jad, który tam doprowadza do szaleństwa i w ciągu kilku dni zabija.
Tak, bo Flash właśnie widział trochę wcześniej, jak ten książę skracał cierpienia tego młodego chłopaka, który bez sensu, w ogóle co to za idiotyczne rytuał przejścia, w którym się
wkłada rękę. Wygrywa tego, co ma szczęście.
Jak oni w ogóle, a ten świat jest bardzo...
Kiedyś to trzeba było pójść w górę i zabić wilka albo coś
tam, takiego,
nie?
Kurde.
Za starych dobrych czasów, a tutaj no nie wiem, no planeta Robin Hoodów nagle się okazuje, że...
Ale Flash, korzystając z tego, że ten ziomek nie wie, że on nie jest ranny, bierze mu miecz i go tam, kurde, trzyma na muszce mieczowej, że tak powiem. Miecza. Na muszce mieczowej.
Na celowniku miecza.
Na celowniku miecza. I co się dzieje?
Chyba rzuca ten miecz w ogóle i ucieka po takie lianie, czy po czymś takim. Ja pamiętam, tak. że w ogóle się rozbroił, a potem uciekł.
A książę na to, kurde, który miał przed chwilą ochotę go zamordować, mu się włącza honor i mówi, teraz ja go sam dopadnę.
Ja go sam dopadnę, ponieważ mam kompleks.
Ponieważ mam kompleks i go goni. Ten Flash po drodze, pamiętam, wpada w jakieś, na początku wpada w jakieś piaski, takie kurde bagno, ale udaje mu się wyjść. Przechodzi 2 metry i wpada w dziurę, w którymś leży potwór, który chce go zjeść.
Tak, chce go zmiażdżyć, ale pojawia się już dobieg książę. I
wyciąga go, a potem chce go zabić. Tak. I w tym momencie normalnie, kurde, jak inkwizycja ta, kurde, hiszpańska, pojawiają się ci skrzydlaci.
Z niebo skrzydlaci i to jest ten, to są
tak, pojawiają się skrzydlaci
i wiozą ich na swoją planetę, gdzie jest książę Vultan, przypadkiem pamiętam, jak się nazywa, którego gra ten wielki, brodaty koleś Brian Blessed. Ja chcę z nimi gadać. Przy okazji na tym planecie jest podejrzenie czysto. Gdzieś, gdzie mieszka Brian Blessed, ten głośny koleś z brodą, spodziewałby się bardzo jak u Klingonów na statku.
Tak, to w ogóle jest takie metaliczne, totalnie metaliczne, czyste.
Ale w ogóle na rakietach wiecznie się unosi to miasto, chyba jako jedyne. Tam to było taką połową księżyca, to leśne.
A to jest takie miasto w murach, totalnie Gwiezdnych Wojen.
Tak.
Oni go tam, ten brodaty wysłał tych swoich ludzi po to, żeby złapali tego księcia, nie wiem w ogóle po co, tego Flasha przy okazji złapali. I on się cieszy, bo mówi, to ja teraz mogę was wydać.
Ale słynny Flash Gordon, co tam uciekł tutaj imperatorowi, tak. To ja go teraz
mogę
za okup wydam.
Mogę was go wydać. I zaraz go wydam. A tymczasem, kurde, ta dziewczyna Flasha spotyka po drodze, uciekła, widać, że uciekła.
Uciekła i na korytarzu wpada na Zarkowa. Ze wszystkich ludzi, do których mogła wpaść, wpada na Zarkowa akurat.
Bo Zarko był generalnie chyba wysłany, żeby ją złapać przez służby specjalne, bo on tam jest już
niby... Według naszej najlepszej wiedzy jest właśnie wybranym tutaj agentem wywiadu.
Spotyka i mówi... I umówi jej, uwierz mi, na pewno cię teraz uratuję i uciekniemy razem. I co? Rzeczywiście!
Uciekają razem! Potem się okazuje, że tu Zarkow oszukał system.
Bo to jest znowu taki skrót. On mówi, uratuję, cię, uciekniemy razem. I jest kolejna scena, sekundę potem, kiedy on mówi, i tak właśnie uniknąłem skasowania mózgu.
Znaczy on mówi tak, że kiedy kasowali mózg i czuł, jak mu to wszystko znika, to on zaczął sobie przypominać jakieś wiersze Szekspira, jakieś wzory matematyczne, tak. Piosenki Beatlesów i tak dalej.
I dzięki temu mi się udało
ocalić rozum.
No i ten kurde zły Vader mówi, coś tu jest nie tak, kurczę, muszę przeprowadzić śledztwo, coś mi tu śmierdzi, Flash w ogóle żyje.
Nic nie działa, sprzęt do kasowania mózgu nie działa. Flash żyje,
ja zaraz sprawdzę to, o co chodzi i mówi, Mink mówi, sprawdź co chodzi, a mówi, ja mogę zrobić co chcę? Niezależnie do kogo doprowadzi moje śledztwo?
Mogę być jak Tom Lee Jones w Ściganym na przykład?
Możesz!
To będę!
Będę!
I co robi? Bierze córkę Aurę, córkę tego i przypina ją do tradycyjnego łoża tortur z biczem. I dokonuje sceny biczowania.
No i się okazuje niestety, że ona się tam puściła z tym doktorem, dzięki temu Flash uciekł, a Mink niezadowolony i mówi, zaraz cię tutaj moja droga wydziedziczę, sru. Won, wygnam cię na jakąś tam planetę
z mego domu.
Wygnam cię na jakąś taką straszną planetę, a sam zaraz się kurde hajtnę z tą dziewczyną Flasha, tylko muszę ją jeszcze złapać z powrotem.
Ponieważ tak rządzę moim imperium i tak podejmuję decyzje dotyczące całej galaktyki.
Ten Zarkow oczywiście też ucieka w stronę tego latającego miasta. W każdym razie spotykają się tam wszyscy razem. Jest i tam i Zarkow, i ta dziewczyna Flasha, i Flash jest, i ten książę, kurde, latające skrzydła, i książę Robin Hood.
Potem musimy zrobić kolejny action beat, więc oczywiście Robin Hood zdaje się wyzywa Flasha na pojedynek, będziemy tutaj walczyć.
Biją się na takiej, kurde,
na platformie
robionym z Mortal Kombat.
Tak, z kolcami jeszcze dodatkowo.
biją się,
ta się przechyla, jeszcze Brian Blessed ma Joya do sterowania tym czymś, więc tam będzie giwał sobie.
W każdym razie po dłuższej scenie wisi książę ten Robin Hood i Flash go, mimo że się bili, ratuje. I wtedy oni mówią, Jezus Maria, co to jest? A na to Zarków, to jest humanity. Tak się zachowują ludzie.
I wtedy wszyscy mówią zgodnie, o, ja przejrzałem na oczy, a ja tutaj Bond, który chciałem cię zabić 3 razy, a potem cię puścić, a potem znowu cię zabić i tak w kółko, to też przejrzałem na oczy i nagle widzę, że w walce cię poznałem, a potem poznałem twoje miłosierdzie.
Tylko jeszcze ten kurde zbrodaty nie jest do końca przekonany, że to jest...
Masz mój miecz, masz tutaj mój topór, a tatę mówi, a mojego buzdyganu nie masz, bo patrzcie za okno, tam jest wielki statek w kształcie męskiego narządu z oczami ważki, który za chwilę przyleciał tutaj Lord Vader i zaraz tu wszystkich ten.
A Ming, kurde, właśnie przylatuje, zakończy tą sprawę jednym prostym cięciem, wszystkich aresztuje, idzie co prawda, wszystkich aresztuje, znaczy ten aresztuje. Aresztuje tego księcia, bierze tą nie, księcia aresztuje tego, kurde, tego Robin Hooda, czy on ucieka z Robin Hood?
Wszystkich aresztują z wódkiem Flasha, którego to zostawiają.
Brodaty ucieka,
bo nie odwokuje swoich ludzi, to jest odpowiedzialny władca.
Brodaty ucieka, książę jest aresztowany, ten Robin Hood, laska złapana, a Flash Gordon dostaje taką propozycję, jesteś taki fajny jednak Flash,
ja ci dam
szanuję.
Księżyc i będziesz sobie rządził.
Dam ci księżyc, będziesz sobie tą księżową na tym księżycu, będzie fajnie. On mówi nie, ja tu jestem kurde super hiper. Zostanę na tej planecie. No to na to mówi ten Ming, dobra, to my tą planetę rozwalamy. No i rozwalają, tylko oczywiście jakoś tak nie ogarnął, że kurde, na tej planecie jest cała masa z tych statków kosmicznych i on bierze taki jeden skuterek kosmiczny i ucieka.
Skuterek to jest ten legendarny skuterek kosmiczny.
Co tak na nim leci?
Przy okazji to już jest drugi raz w tym filmie, kiedy uznajemy, że najpierw film nas przekonuje, że za chwilę bohater zginie, a on nie ginie, nie? Tak jak najpierw w tej trumnie, że już niby miał nie żyć, ale przeżył. I tak samo tutaj, nie? Też miał sobie rozwalone z tą paletą, wszyscy twierdzą, że on żyje, ale przeżył.
Przeżył i uciekł.
No, zabili go i uciekł.
I on, kurczę, on ucieka, i udaje mu się spotkać w lesie Brodatego. Znaczy, Brodaty mówi.
Tak, bo oni tam koczują, ponieważ zostali wygnani ze swojego świata, miasto zniszczone.
I Brodaty mówi, kurczę, mogłem jednak tłuc tego Minga z tym Flashem. Jakbym miał jeszcze jedną szansę, to bym, kurde, jednak tłuc tego Minga z tym Flashem.
A tu nagle znikąd odzywa się radio, którego nikt nie miał przy sobie, ale się odzywa.
Tak.
Ponieważ dzwoni Flash ze swojego statku. Śmieszne w tym świecie jest to, że wszystkie rzeczy wyglądają egzotycznie. Kompletnie nie przypominają ziemskich rzeczy, z wyjątkiem niektórych. Na przykład mikrofon, który ktoś miał, siedział na stacji takiej tam kontroli lotów, to miał mikrofon taki tradycyjnie ziemski. I tak samo jest w tym motorku, który wygląda
kosmicznie,
ale ma normalne CB radio ludzkie.
Ale już Brodaty ma radio, kurde, w tym. Tak. W takiej, kurde, kamieniu jakimś takim dziwnym. W każdym razie Brodaty mówi, okej, teraz się naprowadzę na moją ścieżkę naprowadzania i przyleć do mnie na tą planetę, gdzie siedzimy na bagnie.
Nie ma tu nic poza bagnem, ale tak? W sumie czego się spodziewać, zniszczyli nam całą.
On tam się spika i mówi mu, Flash, dziękuję ci za drugą szansę, teraz mogę jednak już być prawy, chodź, odbijemy wszystkich twoich z tej planety, kurde, z głównej siedziby Minga. I planują atak na Minga.
Mogliby jeszcze zdobyć jakieś tarnie plany pałacu Minga i znaleźć tam jedną małą wadę na przykład, żeby... Ale to już byłoby chyba trochę za blisko Star Warsów.
Tymczasem u Minga po prostu szykują się do ślubu. Jest, będzie zaraz ślub. Jeszcze ta dziewczyna Flasha w ogóle uprosiła Minga, żeby on Flasha nie zabijał i żeby Zarkowa nie zabijał chyba.
No i tego Barina, czyli Bonda. Oni
Bonda
są
też, żeby nie zabijał.
Dobrze, nie zabijał, każe miłosierdzie i wrzuca ich do lochu i przykuwa do ściany.
Tak. A Flasha też w sumie nie chciał zabić, tylko Flash sam głupi się zdecydował, więc w sumie ten Ming nie był taki zły.
Nie, oczywiście, nie, jasne, znaczy, rehabilitacja Minga.
No bo oni tam mówią, że on na pewno nie spełni w ogóle, bo Ming nie wiadomo dlaczego jeszcze wrzuca do tej alkowy, gdzie leży ta jego przyszła żona, swoją córkę, żeby się mogli pobić trochę razem. Mhm.
No tak, bo muszą być sceny szarpania się na łóżku.
Tak, zupełnie z nie wiadomo dlaczego. I ona mówi mu, ta córka mówi tej przyszłej swojej matce doszywanej, przyszywanej, że przecież Ming nigdy nie dotrzymywał słowa, ale to się okazuje, że właściwie dotrzymał, tylko po prostu Flash nie chciał żyć. Mi się wydaje. I mówi ta córka Minga, ja się już zmieniłam, będę teraz dobra, bo ja, już
jasne.
Popatrz, płaczę teraz, jakby ludzie płaczę, jestem już dobra, zaraz kurde wspólnie uciekniemy, ale nie uciekasz.
Popatrz, jak księżniczka Minga płacze, Boże, jaki żal.
No. Będzie zaraz ślub w każdym razie. Rozpoczyna się ceremonia ślubna, a tymczasem kurde jak kurde w tym, w teledysku Queen jest męczony, Flash Gordon approaching!
Jeszcze była taka scena, w której oni przejmują jedną z rakiet Minga, bo oni ściągają, zwabiają go w taką chmurę.
No bo on approaching, jak Flash approaching, to tam kurde ta pani generał mówi, o Flash approaching. To może zadzwonimy do Minga, no co ty, oszalałeś, zabiję cię, kurde, przecież ma ślub, wyślimy tam naszą rakietę. Mhm. I on, ten Flash approaching, ta rakieta leci, to Flash ucieka do chmury, a tam się okazuje, że brodaci
cała,
siedzą.
Cała chmara brodatych kolesi, tak. I następuje bardzo dziwna scena walki, która miała być fajna, ale nie dało się jej zrobić fajnie, niestety. Ja wiem, że u kogoś w głowie przy pisaniu tego scenariusza ta scena wyglądała epicko.
Tak, te skrzydlaci ludzie atakują tą rakietę, a to wygląda tak, że na sznurkach, kurde.
No nie da się powiesić na drutach 20 brodatych ludzie. Angoli w gaciach i kazać im pikować. Ja jedyne, co oni robią, to wiszą albo są trafieni z jakiegoś lasera. Jedyne, co robią.
Ja rozumiem, to miało być epickie. Ci skrzydlaci ludzie, jak anioła atakujący tą rakietę.
Że u kogoś w głowie to wyglądało
epicko. A wyszli brodaci Anglicy na sznurkach wiszący, kurde.
Tak, którzy czasami tylko jeden z nich zleci trochę bliżej w stronę tego statku, a generalnie większość albo wisi, albo jest trafiane z lasera i spada.
Ale udaje im się tą rakietę przejąć.
Tak,
i Flash chce zrobić roaming speed na to kryształowe miasto. Pani generał mówi, o kurde, Flash tutaj leci, nawet jest inteligentna, bo kurde, to mówią jej, rakieta wraca, pewnie z ciałem Flasha. Mhm. A mamy, i co mówią? Nic nie mówią, kurde, nic nie mówią, a lecą po wyznaczonej ścieżce? Mhm. Nie, lecą losowo. O, to pewnie Flash przejął rakietę. Pani generał, kurde, jednak jest sprytna.
Ona właśnie jednak... generalnie w takich filmach najinteligentniejszymi osobami są drugoplanowi źli.
Tak.
Bo pierwszoplanowi źli i nimi steruje scenariusz, nie? Tak. Oni muszą być prowadzić do pewnego rodzaju akcji, więc głupie różne rzeczy podejmują, nie? Główni dobrzy też często robią głupie rzeczy, ale zwykle głosem rozsądku albo jednymi konsensownymi ludźmi są
średniego
stopnia źli ludzie, ponieważ nimi nie kieruje scenariusz, nimi nie kieruje fabuła.
Zapomnieliśmy powiedzieć, że tam kiedyś zabili po drodze Vadera złego.
Bo wpada te kolce na tym.
Tak.
Ta potworna scena, który wychodzą mu oczy i język, to jest potworna, to jest naprawdę.
Tak.
Z niektórych wersji ja bym to wyciął, jakby trzeba było to dostosować do trochę... Do dzieci,
wyleciałaby ta scena. Generalnie zły Vader poleciał na tą planetę tych brodatych, żeby wziąć Flasha do siebie, a oni go tam zadupli. Mhm. I tak było, byłem tam. No ta pani generał mówi, włączyć pole ochronne, strzelamy z wszystkiego, co się dzieje, więc takie fajne się pole ochronne włącza,
że te pole strzelają. Z takich krążących i w ogóle, jak bohater przylatuje bliżej, to widać, że te pole złożone z takich wirujących noży albo czegoś takiego. No, czegoś w kształcie krzyżyka.
Tak.
Ja sobie kojarzę, że to takie wirujące sztylety, tak sobie to
jeszcze
wyobrażam.
Sprytnie mówi, moi drodzy państwo, tutaj tak nic się nie dzieje, my tu na wiwat strzelamy. I rzeczywiście niby na wiwat.
To nie ostrzał, to specjalna operacja wiwatowa.
A tutaj kurde u Minga w jego kurde kryształowym królestwie w jakiś sposób się uwalnia i ta księżniczka uwalnia
Bonda
i Zarkowa z piwnicy. I oni tam mówią, to musimy wyłączyć to pole.
Tam jest jeszcze ta bardzo głupia scena, w której Zarkow ma zegar, który odlicza, ile minut zostało do destrukcji Ziemi, bo obliczy w głowie, jak szybko księżyc spadnie.
Tak. Jest taki licznik, który ma zejść do zera.
To jest niestety to, co psuje tę postać, bo Zarkow byłby dużo fajniejszy, gdyby robił takich głupot.
W każdym razie idą dwutorowo, Zarkow próbuje to pole wyłączyć jakimiś tam guziczkami, a Bond idzie po prostu pozabijać wszystkich ludzi i wyłączyć pole. I tak mu się udaje, no mówi... Do tej pani generał wyłączyć pole, nie wyłącza, tę zabija.
Zabija, ona się rozpada w ogóle na taki czarny płyn, na taką ciecz, na taką ropę jakby.
Tak. Udaje mu się wyłączyć pole akurat w tym momencie, w którym Flash wlatuje w kryształowe królestwo.
Idealnie. To akurat jest akurat w klimacie, moim zdaniem. I to jest kulminacja tego filmu, w którym zły Ming zostaje nabity na sam czubek tej rakiety, która ma zupełnie bez powodu taki szpikulec.
To nie jest Deus Ex Machina. Jakby oni tego pola nie wyłączyli.
To nie jest Deus Ex Machina, to jest perfekcyjnie wykonany atak. Fajnie. Bardzo precyzyjny atak chirurgiczny.
Jakby kurde Ming nie
postawił... Stał kawałek dalej.
Albo postawił uciekać w bok, a nie w przód. Mhm.
Albo zszedł do piwnicy przez jakieś zejście.
Albo zszedł do piwnicy. W każdym razie rakieta Flasha zabija Minga, przybija go na wylot.
Ming... On jeszcze schodzi w ogóle z tego, ma zieloną
krew.
Tak,
Ming schodzi i mówi, Flash, ja cię tu mogę uratować, a Ming na to ja sam decyduję, jak zginę i się...
Dezintegruje własnym
tak, zabija pierścieniem. Się własnym pierścieniem. Mhm. Trochę jak Time Lord, kurde, tak mi się wydaje. I koniec praktycznie, rzecz biorąc, filmu.
I koniec faktycznie, jeszcze tylko scenka, w której wszyscy wychodzą na taki balkon, rządzą i tutaj Bond mówi tutaj, a tutaj zaraz a kolega, mógł... kolega Jastrząb teraz będzie generałem, ja będę tutaj królem, będę rządził z tą nifomanką tutaj.
Moją nową.
Moją żoną nifomanką.
Dziękujemy.
Będę rządził, ten gościu, który prawie nic nie zrobił, będzie rządził armią, a Flash jest tutaj naszym bohaterem, i wszyscy mu się pokłaniamy i Hawkmani na niebie rysują napisy z siebie, Flash, thanks Flash. I takie różne dziwne rzeczy, film się kończy.
Nie wiem, czy zauważyłeś, że jak jest chwilę wcześniej, jak jest kurde ta scena ślubu, to w tle jakaś taka rakietka ciągnie takie napisy. Wszyscy się cieszymy, albo dostaniecie,
a
pod groźbą śmierci wszyscy mają się cieszyć. Takie głupoty takie.
To akurat jest fajne, to jest bardzo brytyjski zresztą żart. Jeszcze bym spokojnie się spodziewał tej dmuchanej świni z Pinkfloydu. Także to akord jest bardzo brytyjskie. I film się kończy, jeszcze tam bohaterka mówi, to co teraz? Flash mówi do niej, co teraz? Wracamy na ziemię. Ona mówi, wracamy, ja tu jestem z Nowego Jorku. Tu jest dla mnie za spokojnie.
I oczywiście
jest. Ale nie wiadomo tak naprawdę, jest. Scena zostawia nas w takiej sytuacji, że nie wiemy, czy oni będą w tym kosmosie, czy nie.
Nawet nie wiem, czy jak mają wrócić do końca.
No ale tu jeszcze mamy w planach pewnie 20 sequeli, bo to jest początek serii.
Jest właśnie scena typowo sequelowa, w której ktoś sięga po pierścień i słychać śmiech tego złego. To jest kurde, to totalny takie, ile razy się dusza jakiegoś złego przyniosła do pierścienia, żeby ktoś go ukradł.
Dokładnie, tam nawet widać to. Znaczy, to nie jest jakby powiedziane. Tak, gdzieś jeszcze ktoś powiedział, nie wiem, czy ze scenarzystów, czy reżyser, czy ktoś taki, mówił, że ten głos gościa, który się śmieje, to jest Vader, który przecież zginął. No. To jest w ogóle dziwne, ale ja sobie od początku to wyobraziłem, bo nawet jak on się dezintegruje tym promieniem, to widać, że on nie rozpada się, tylko idzie w stronę tego. Wciągnął się sam do własnego pierścienia. Nawet potrafiłbym sobie wyobrazić sytuację, w której głównym złym nie jest Ming, tylko ten pierścień. Że on jest świadomy i steruje Mingiem. Nawet coś takiego byłbym w stanie sobie wyobrazić.
W każdym razie jest coś tam nam
i jakby ten pierścień, tak jak we Władcy Pierścieni, potrafi sobie przywabić kogoś, kto będzie go nosił. I tak samo przywabił tą losową, zupełnie losową osobę, która podniosła ten pierścień i zabrała go.
Ale niestety, wiadomo, główny aktor się sposzył, więc nie było sequela.
Tak.
Chyba tylko nawet dlatego, tamten film jakoś...
Wydaje się, że nie dałoby się go zastąpić kimkolwiek i nikt by nie zauważył.
Znaczy ten film chyba nie...
Nie, ten film nie zrobił w ogóle pieniędzy. Ten film się sprzedał dobrze w Wielkiej Brytanii, Brytole to oglądali, w Stanach i na innych ważnych rynkach się nie sprzedał.
Ale nie był generalnie, nie był w topom. Tylko nie zarobił, ale chyba mieli nawet ochotę zrobić tego sequela. Tylko masz rację, tam dowolny losowy ziomek mógł być tym blondynem. To naprawdę. No,
podejrzewam, że dałoby się radę zastąpić go lepszym aktorem nawet. Ale bez dużego wysiłku.
Film rzeczywiście może nie zarobił, ale stał się podobnież kultowy. No i pamiętam, że był dosyć kultowy. No,
był dosyć kultowy, bo on jest kampowy. Generalnie ten film jest tak, że jest 1/3 fajnego kampu, takiego naprawdę fajnego kampu, 1/3 zwykłego kampu. I 1/3 totalnego cringe'u. I tak bym mniej więcej ten film porozgraniczał. Bo niektóre momenty są naprawdę fajne, te wszystkie lokacje, które są zaprojektowane.
Są fajne.
Nawet są zupełnie fajne te dobalówki, na przykład ta planeta z tymi drzewami. To fajnie wygląda. Fajne. Naprawdę, jak oglądałem, to naprawdę duże plany skonstruowano. Takie złożone plany.
Plany są ogromne. Generalnie wszystkie te ich ubrania, te wszystkie rzeczy, to wszystko, ten cały świat jest świetnie zrobiony.
Jest zaprojektowany.
Jest fajnie, tylko...
Nie widać, że zrobiono to na odwalsie na przykład, nie? On wygląda dziwnie, wygląda może nie tandetnie, ale...
Surrealistycznie wygląda.
Tak na granicy troszkę tandety, ale to jest też w klimacie. To jest też w klimacie.
Cringe'u i kampu.
Znaczy, no jest bardzo wąska granica między tym...
Cringe'em a kampem.
Nie cringe'em, tylko między kiczem a kampem.
Kiczem.
Kicz to jest ten dobry rodzaj...
No bo w tym filmie jest cringe, kicz i kamp.
Jest wąska linia między właśnie...
Kurde, ten film to jest CCC. Cringe, kamp. Cringe, kamp i kicz. Wszystko w jednym.
Jest wąska granica między kiczem i tandetą i ten film się tak troszkę ześlizguje niestety w stronę tandety.
Nie no, generalnie oprócz tych kurde jaszczuro ludzi z oczami w środku twarzy, to taki kurde, pak mapety takie.
To generalnie do scenografii nie można by się za bardzo przyczepić. Rakietka nałożona jest trochę krzywo i tak dalej, to tak wyglądały filmy wtedy, to też nie jest.
Że tam im taki kwadrat leci, że widać taki kurde.
Widać, że wycięta maska, tak.
Maska im się coś źle zrobiła, ale generalnie jest wszystko naprawdę fajnie zrobione, no tylko trochę...
Ciekawe pomysły, niektórych pomysłów, których nie dało się zrealizować, na przykład ci kolesie ze skrzydłami. Ja bym się nawet nie porywał na latających kolesi, albo kazał mi latać
kurde,
na jetpackach.
To mogło być takie piękne. To, kurde, jak ktoś oglądał generała Deimosa, to wie o co chodzi. No kurde, tak. To mogli być tacy właśnie kosmici ze skrzydłami.
Ja myślę, że oni są z komiksu, że oni są wyciągnięci z komiksu. Pamiętam, chyba w czołówce były takie postacie ze skrzydłami. Także oni są na pewno gdzieś tam wyciągnięci z komiksu.
Gorzej, że
tylko
się...
realizacja, technika nie była na takim poziomie. Nie każdy film ma do dyspozycji kurczę najlepszych specjalistów jak Gwiezdne Wojny.
Na szczęście w latach 2000, kiedy już była dobra technika, to udało się wszystko zrealizować w srobistym serialu.
Którego nie oglądałem.
Dzięki Bogu, było tak strasznie gówno. Takie gunwo. Jezus Maria, ja się nawet cieszyłem, myślałem
to
sobie...
To sci-fi to robił, nie? Jeden sci-fi. Z tych to seriali, był... które poszły do kosza po
jednym sezonie. Tak, ale generalnie duża część seriali sci-fi była w miarę znośna. Tam wiadomo, można było scale down zrobić te wszystkie rzeczy, ale to było takie gunwo, ten serial. Kancelowali go od razu. Coś przerażającego.
No nie da się zmienić Flasha w coś realistycznego. To, po prostu, nie. To nie jest to, czym ten to musi o czym
być,
Flash Gordon
to musi
jest.
Być surrealistyczny, kurde.
To musi być surrealistyczny. Ten film też, no wiadomo, że nosi ślady lat 70. i tych wszystkich właśnie wizji, którzy mieli reżyserzy stamtąd. W ogóle pierwszą wersję Flasha miał jeszcze przed Lucasem chyba robić Federico Fellini, bardzo znany reżyser włoski z wielu znanych filmów. I nawet jest bardzo kiepski żart z Felliniego, bo ta córka imperatora Aura przez chwilę prowadzi na łańcuchu takiego karła, którego mówi Fellini.
No,
ona mówi do niego Fellini.
Ale brzydkie.
No nieciekawe zagranie. Nie wiem, czy aż tak się obraził na tego całego De Laurentiisa, nie wiem, trudno powiedzieć. Jedno De Laurentiis był producentem też Martwego Złu Trójki. I też Raimi i z Bruce'em Campbellem musieli mu tłumaczyć, o co ten film jest, żeby on im nie blokował różnicy scenariuszowych.
A i tak
tam miał jakieś fantazje, że ta bohaterka ma za mały biust, co to jest, nie? Bo italiański reżyser.
Ale jedno, co Włosi mają, to kasę z tego wynika.
Tak. Włoskie kino się rozwinęło bardzo mocno po tym. To jest temat warty głębszego zbadania tak naprawdę i trochę
mało znany.
Ludzie nie docenią włoskiego kina. Przecież wie, ile usterów porobili Włosi. Nagle się okazało, że w Toskanii jest ten zupełnie podobnie wygląda, jak te meksykańskie.
Te wszystkie rzeczy, nie wiem.
Włosi bardzo wiele pieniędzy włożyli w rozbudowę wytwórni po wojnie. Filmy. To było to,
ale te filmy kręcili bardzo na Amerykanie. Znaczy kręcili filmy nie po włosku, kurde, to było ciekawe.
Dawali kasę na angielski. Bada Spencera, tego wielkiego brodatego tego gościa, jego kumpla, który później grał Lucky Luke'a? Bad Spencer i Terence Hill? Przecież to są Włosi.
Nie
są ich nazwiska.
Wiem, to są Włosi.
Lucky Luke przecież też nie ten. Nawet były żarty, że kiedyś ten... żarty ze Spaghetti Westernów, była jakaś taka scenka, czasem były takie napisy na ekranie w Lucky Luke w tym serialu, że dostali pierwszy raz do ręki makaron i nie wiedzieli jak to jeść, więc myśleli, że będą to uwijać na widelcu i tak jedli, a pod spodem jest taki napis, tak powstało Spaghetti Western.
Więc, były takie rzeczy.
Więc były takie zagrania.
Ale
takie
wracając do Flasha Gordona, najlepiej z tego wszystkiego zestarzał się teledysk.
I też przebitki z Flasha Gordona pojawiają się w niektórych teledyskach Queen niezwiązanych z Flashem Gordonem. Na przykład w Radio Gaga się pojawia na chwilę ta rakieta, którą on tam taranuje, zanim go jeszcze tam staranuje. Tylko jest czarno-biała, więc trudna do poznania. Więc Queen i tak wyszła całkiem nieźle. I muzyka Queen to jest na pewno to, z czego ten film jest pamiętany.
Ratuje.
Tak. Ratuje, Ja w każdym razie...
Każda scena, nawet wiszącej mi
nawet
ludźmi
ta scena, w której ma być ten ślub Minga, ja chcę, żeby na moim ślubie grał Brian May na gitarze. Tyle mogę powiedzieć. Ja chcę coś takiego.
Nawet najbardziej absurdalne sceny, jak z tyłu gra muzyka Queen, są nawet brodaci ludzie atakujący, są cool na sznurkach.
Są cringe'owe te postacie, ten cały Ming jest cringe'owy, dzisiaj już nie robi tego, bo mówiłem, że to jest szkodliwy stereotyp azjatyckiego tutaj złego.
A on jest tam biały chyba, tylko...
Gra go Max von Sydow, znany aktor brytyjski.
Więc on po prostu jest z głównym złym. Ja tam nie widziałem w nim za bardzo Chińczyka, chociaż wiem, że on gra takiego profesora chińskiego.
No wiesz, on nazywa się Ming.
No wiem, bo jest cesarzem.
Ja wiem, ale to jest ten stereotyp, który dzisiaj się nie robi. Ale to jest tak dalece przerysowane, że naprawdę jeśli ktoś bierze to coś poważnie, no to niech się zastanowi drugi raz, bo to nie jest po to.
Jedyne, co mi w tym filmie nie pasuje, to te właśnie kurde jakieś takie zboczone kawałki, bo to tak nie pasuje zupełnie. Nie pasuje zupełnie do reszty tej.
Widać rękę Włochów czasami w tym filmie.
Może
podejrzewam rękę tego producenta. To jest ten gościu, który kazał, mówił Raimiemu, że ta bohaterka ma za mały biust.
Bardzo możliwe.
Ja wam wybiorę aktorkę.
Można by było to zrobić z lepszym smakiem, kurczę, takie podobne sceny.
Z jednej strony to jest na miejscu, że akurat włoscy reżyserzy, bo oni mają jakieś takie talenty w cudzysłowie do takich dziwacznych stylistyk, do dziwnych odpałów i tak dalej. Nie wiem, czy chciałbym być w taką absolutną seksualizację absolutnie wszystkiego. Więc te fragmenty z filmu to bym trochę wygasił. Cała reszta wydaje mi się, że nie daje radę. Może fabularnie dałoby się ten film podciągnąć, żeby był mniej od sceny do sceny. Bo tam widać, że on jest posklejany sceny, które ktoś uznał, to będzie fajne, wrzucamy do filmu.
Są straszne cięcia takie.
Są.
Niektóre... są. Takie przeskoki, że aż się człowiek dziwi.
Chcę mieć miasto w chmurach. Chcę mieć jakąś walkę. Chcę mieć kretyńską ceremonię inicjacji u jakiegoś dzikiego plemienia na drzewach. Chcę mieć tutaj epicką walkę latających gości, to się nie uda. Ja chcę mieć epicką walkę latających gości, ale to się nie uda. Rób tą epicką walkę latających gości.
Brody i wiszą na sznurkach.
Nie dbam o to, nie? Mają być twardzi. Więc kilka rzeczy, które ktoś chciał mieć w scenariuszu, albo Gwiezdne Wojny robiły coś tam, my też to chcemy.
Też zrobimy.
Więc wrzucamy i w sumie wszystko, nie? Jak starczy czasu, to się zainspirujemy komiksem.
jeszcze na zakończenie ci powiem, że mam wrażenie momentami, że muzyki, że momentami ona wchodzi taką elektroniczną muzykę trochę jak z Blade Runnera. Nie wiem, czy zauważyłeś to.
Znaczy są to takie takie uderzenia w tle, nie? Ale to jest muzyka z lat 80. Tak się zaczynało. Zaczynała się elektronika wtedy. Mm. Elektroniczna muzyka kompletnie zmieniła to, jak brzmi muzyka.
A tam było sporo takich elektronicznych tych. No w ogóle, to są Queen to robiło.
Znaczy kurczę. Ja jestem w stanie uwierzyć, że to Brian May sobie był tak na gitarce, nie?
No, ale tam mimo wszystko. On tam potrafił takie dźwięki, kurde. Dziwne wydawać. Także to jest naprawdę film, no ja mówiłem, że on jest skrzyżowaniem pana Kleksa, Akademii pana Kleksa z Gwiezdnymi Wojnami i to jest chyba naprawdę dobry opis tego
filmu. Wydaje mi się, że tak, to jest to, co nie ściągnę z Gwiezdnych Wojen, ale budżet możliwości w ogóle.
Możliwości i schiza z pana Kleksa.
Plus ta głęboka stylizacja poprowadziły ten film właśnie do tego, czym on jest. Czy polecamy ten film?
Wydaje mi się,
że każdy powinien w swoim sumieniu ocenić, czy chce ten film oglądać jeszcze raz, jeśli go jeszcze nie widział.
Wydaje mi się, że
jest to film, który warto mieć obejrzanym. Może tak. Niekoniecznie po to, żeby nam się podobał. Ten film jakby nie musi się każdemu podobać.
Ale jeśli ktoś ogląda science fiction, to musi wiedzieć, skąd się wzięli ci wszyscy ziomkowie, kurczę, którzy są na przykład, nie wiem, no w Voyagerze cała w ogóle linia fabularna w którym Paris gra Flasha Gordona, czy Kapitana Protona, przepraszam.
Tak.
Więc w wielu, naprawdę w wielu filmach, serialach są odnośniki do tego, nawet może nie do tego Flasha Gordona, tylko możemy tego pierwotnego Flasha Gordona, ale żeby to jakoś sobie połączyć, to trzeba to wszystko
mieć obejrzane. Jest to element popkultury, który jest istotny.
Jest.
Nie jest to nieistotny fragment popkultury, który można sobie zignorować, nie albo można. Którego by nie warto znać. Jeśli ktoś się uważa za fana science fiction, to wydaje mi się, że powinien to obejrzeć.
Musi wręcz obejrzeć.
Przy okazji ze wszystkich podróbek Gwiezdnych Wojen, albo filmów, które próbowały podrabiać, albo jakoś nawiązywać do Gwiezdnych Wojen, to i tak jest jeden z tych, może nie tyle może lepszych, bo lepszy to jest złe słowo, ale ciekawszych do obejrzenia.
Bo nie jest totalnie, nie jest totalną kalką, tylko próbuje coś tam z sobą zrobić.
Nie nastawiacie się na fabułę. Tak naprawdę ta fabuła to jest taka trochę opcjonalna w tym filmie. Generalnie film się składa z posklejanych scenek i tak najlepiej to oglądać. Niektóre są fajniejsze, niektóre są mniej fajne, niektóre są zamierzenie do śmiechu, niektóre są kompletnie niezamierzenie do śmiechu.
No.
Ale przynajmniej widać, że ktoś się starał.
Ktoś
na pewno nie powiedział, zróbmy to, no odwal się i zgarnijmy pieniądze, bo chcemy podrabiać Gwiezdne Wojny. Nie, zróbmy coś swojego, co jest może trochę jak Gwiezdne Wojny, może przyjdą ludzie po Gwiezdnych Wojnach na to,
kurde dziwnych momentów.
Zróbmy fantazję w kosmosie, który jest jeszcze bardziej fantazją niż Gwiezdne Wojny.
To się chyba właśnie space opera nazywa, czyli taka space opera taka prawdziwa, klasyczna, a nie taka właśnie gwiezdnowojenna. Dobra, chyba widzę, że tutaj Jezus Maria, przedłużyliśmy ten odcinek chyba straszliwie. W takim razie żegnamy się. Bork
i MFX.
Retrogralnia.